Zapraszam, powstańmy. Wysłuchajmy Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 2, od wiersza 25. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, zanim nie będzie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął je na swoje ręce i wielbił Boga, mówiąc: Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim, i błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: Oto ten przeznaczony jest, aby przez niego upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc, a także twoją własną duszę przeniknie miecz. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od swojego panieństwa i była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Amen. Ojcze Wszechmogący, dzisiaj prosimy Ciebie, abyś do nas przemawiał przez swoje słowo i abyś mówił głęboko do naszych serc. Tam, aby zapadło w samą serce, najgłębiej, gdzie jest nasza istota, gdzie jest nasze człowieczeństwo, aby ono zostało przemienione, a nie jakieś pozory, fasady, maski. Prosimy Ciebie, Panie, niech Twój Duch Święty dzisiaj ożywi to słowo, niech natchnie je swoją mocą w naszym życiu. Przez Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Za to wszystko, co już myśmy mieli okazję usłyszeć. Począwszy od wstępu, który ustawił naszą dzisiejszą modlitwę w naszym dziękczynieniu Bogu za ten rok, przez te pięknie poprowadzone ogłoszenia. No i przepiękne, bogate, bardzo poruszające świadectwa osób, które mają coś do powiedzenia, ponieważ Bóg uczynił coś wyjątkowego w ich życiu. Za to dzisiaj dziękuję. I również za to, co powiedział Przemysław, bardzo trafnie, mądrze, głęboko, prosto i też krótko, za co jesteśmy też wdzięczni wszyscy, bo jak mówimy, to jest wielkie błogosławieństwo umieć mówić krótko. Powiedział nam i do mnie to szczególnie trafia, bo wiem, niektórzy mówią, że największym nieprzyjacielem człowieka jest śmierć. Jakoś mam wrażenie od kilku lat, że moim największym jest czas. Moim największym nieprzyjacielem jest czas. Ciągle mnie pogania, albo ciągle ja za nim gonię. Dziękuję bardzo za to, co powiedział Przemysław. Przyjdzie dzień, kiedy czas się skończy. Kiedy również jakoś tak i śmierci nie będzie, ale też nie będziemy się musieli nigdzie śpieszyć. Ale też póki, jak mówił Przemysław, póki mamy ten czas, wykorzystajmy go najlepiej, jak możemy, na to, co powiedziała Stenia. Wykorzystajmy go, aby dziękować i aby nieść pomoc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Siostry, bracia, dzisiaj mamy ostatnią niedzielę roku pańskiego 2012. On odchodzi do lamusa. Skończył się, wbrew opinii tych, którzy mówili, że w ogóle się skończy. Kończy się powoli, ale jakoś definitywnie przechodząc w rok 2013. Będziemy świętować, jak Bóg pozwoli, we wtorek rozpoczęcie nowego roku, choć to są wszystko oczywiście tylko pewne umowne rzeczy, bo kto jeden Pan Bóg wie, kiedy się właściwie rok powinien zacząć. Żydzi zaczynają na jesień, niektórzy zaczynają na wiosnę, my rzymskim z obyczajem 1 stycznia. Nikt nie wie dokładnie, kiedy może by należało rozpocząć. Wszystko to jest tylko umowna rzeczywistość. Przeczytaliśmy ten tekst Ewangelii Łukasza, który nam mówi o dwóch postaciach, dwóch szczególnych postaciach związanych z narodzeniem Pańskim, a że czas świąteczny ciągle, jak powiedziała Bogusia, z nami. Więc na te dwie postacie chcę dzisiaj zwrócić uwagę waszą, zatytułować to rozważanie Symeon i Anna. I powiem tak, jest to fantastyczne, bo Ewangelia potrafi coś takiego zrobić, że poskłada rzeczy przeciwstawne. Pokaże narodzenie dzieciątka, małego chłopczyka, zestawi go z osobami, bym powiedział, podeszłymi w latach. I te dwie rzeczywistości stoją obok siebie tutaj w parze. Chcę zwrócić waszą uwagę na trzy płaszczyzny. Czytając ten tekst, oczywiście można by go czytać na przeróżne sposoby, a ja chciałbym zwrócić waszą uwagę na trzy płaszczyzny, które się pojawiają w tym tekście. I pierwszą płaszczyznę, tak chcę to dynamicznie i konkretnie przedstawić, pierwszą płaszczyznę nazwałem socjologiczną. Płaszczyzna socjologiczna. Symeon i Anna to osoby starsze. Anna jest tutaj bardzo konkretnie opisana jako osoba, która będąc młodą dziewczyną, jak wiemy w Izraelu, a więc może około 14-letnią, wyszła za mąż, żyła w małżeństwie lat 7, dosłownie zostało tu powiedziane, czyli mając lat 21 została wdową i do 84 roku życia tą wdową była, czyli lat ponad, nie wiem, 60, kto umie szybko obliczyć. Dziękuję bardzo. 63, bardzo dobry rocznik. No właśnie, dziękuję. Szybciej niż Szymon. Szymon się jeszcze nie kapnął, że to już właśnie jest. 63 lata żyła we wdowieństwie. Sporo to jest, 63 lata. Miała 84 lata, kiedy ta historia to tutaj ją przedstawia. 84 lata. Stanisław, myślę, że była w twoim wieku. Mniej więcej, co? 84 lata. Ile lat miał Symeon? Nie wiemy, ale on sam mówił o sobie, już moje życie dobiega końca, czyli też młodzieńcem nie był, raczej starsza osoba. Więc mamy tutaj dwie starsze osoby, I Bożą perspektywę patrzenia na starość. Jest taka ludzka perspektywa. Ludzka perspektywa brzmi nieraz, ją słyszycie, ja ją słyszałem. Ostatnio dość często powtarzałem, gdzieś tam się z tyłu głowy miesza. Mianowicie ktoś mówił, starość Panu Bogu nie wyszła. Słyszymy to. I myślimy sobie tak, nie jesteśmy powołani do tego, by Pana Boga być adwokatami. Musimy powiedzieć tak, rzeczywiście człowiek starszy to często człowiek coraz bardziej ułomny. Jak to pewna kobieta mówi, nie wiem, czy to dobrze powtórzę, ale mniej więcej tak powiedziała, że ja musiałam być chyba głucha i ślepa, kiedy za ciebie wychodziłam do męża. On mówi, widzisz, uzdrowiłem cię. Myślę sobie, rzeczywiście starość powoduje, że człowiek zaczyna niestety coraz więcej funkcji zawodzić w jego organizmie, tak? Coraz więcej funkcji. Taka jest natura starości. Możemy powiedzieć, no nie wyszła. Trochę nie wyszła, tak? I ja myślę sobie, to trochę prawda jest. Rzeczywiście możemy powiedzieć, trochę nie wyszła, bo to nie wygląda. Może się nieraz tak wydaje, ale mi się tak wydawało, tak? Jak byłem młodym człowiek i myślałem sobie, jak chrześcijanin ma 20 lat jako chrześcijanin, to już jest taki, ale jakby miał 40 lat, 60 lat, to po 60 latach to Pan Bóg zmieni tak jego charakter, że to będzie doskonały człowiek. A po 60 latach patrzyłem się na starszych braci w wierze i nie widziałem, żeby oni byli jeszcze doskonalsi, tak? Raczej przypamiętałeś jakieś choroby, słabiej słyszeli, wcale nie byli cierpliwsi, wcale nie byli jacyś łagodniejsi, wcale tych jakby fajnych rzeczy się nie pojawiało więcej, ponieważ no, starość ma to do siebie, że pojawiają się pewne przywary, tak? Takie, które no nie wiem, u mężczyzn się pojawia gderliwość, tak? Na starość się pojawia gderliwość. Dzieci mają swój urok, tak? Starcy mniej tego uroku, tak? Z dziećmi jest tak, ja słyszałem, nie chodzę po kolędzie, ale pewien ksiądz opowiedział taką historię, jak przyszedł po kolędzie i wiecie, po kolędzie dał obrazek dzieciaczek, maluśki. Nie taki jak Miłusz, maluśki. Dzieciaczek. Dał po kolędzie dzieciaczkowi obrazek z jakimś świętym. I ten chłopiec się popatrzył i mówi do niego, nie, jak to dzieciaczek, nie? A masz więcej? Nie? Więc tak, mama mówi, no wiesz, no ksiądz, dobrze, dał mu jeszcze 3, nie? On się popatrzył ze świętymi różnymi, nie? On tak się popatrzył na te obrazki i mówi, a z dinozaurami masz? Więc dzieciaczki mają swój urok, prawda? No, to jest po prostu, temu można wybaczyć, nie? Starszy, gdyby tak powiedział, to by nie był fajny. Chcę powiedzieć, siostry, bracia, jest ta płaszczyzna socjologiczna, mówimy, Panu Bogu starość nie wyszła. Tak mówi się. My chcemy powiedzieć może w ten sposób, jako chrześcijanie. Człowiek nie został stworzony do tego, żeby się starzeć. Człowiek został stworzony do tego, żeby żyć, żeby czerpać, żeby być blisko drzewa życia, które będzie go ustawicznie odnawiało. My mówimy jako wierzący, że człowiek nawet starszy, ale wierzący jest człowiekiem, który potrafi doświadczyć tego odnawiania. Mówimy jak u orła, tak? Będę mógł się przed Panem odnawiać, ale wiemy, że nasze ciała niestety niszczeją i pewnego dnia funkcje życiowe się zamkną, zakończą i pochowają nas. Taka jest natura rzeczy. Ale nie zostaliśmy do tego stworzeni. Jest to efekt grzechu i musimy wiedzieć, że to nie jest tak, że Panu Bogu starość nie wyszła. Pan Bóg tej starości dla nas nie przewidział. On przewidział dla nas życie. Nie przewidział dla nas śmierci. Stąd to niestety jest już taka rzeczywistość. Często to słyszymy. Ale chcemy powiedzieć, że wbrew temu, co się nieraz mówi, starość nie jest rzeczywistością, w której my możemy powiedzieć o sobie, że co piękne już się skończyło. Ponieważ ta historia opowiada nam, że pewnie ludzie spotkali Jezusa Chrystusa właśnie w tym wieku. Anna spotkała Jezusa Chrystusa mając lat 84. Mówią u nas w Polsce, starych drzew się nie przesadza. Ale Bogu niech będą dzięki za to, że nie ma takiego wieku, w którym człowiek nie może spotkać Jezusa. Że to nie jest tak, że spotkać Jezusa mogą młodzi ludzie, mogą Go przyjąć. Bogu dzięki za to, co słyszeliśmy ostatnio w pięknym świadectwie Stanisława. Pamiętacie? Gdy wrócił, Stanisław, opowiedziałeś nam świadectwo o pewnym człowieku, z którym mieszkałeś w domu starców, w domu opieki, w domu kombatanta, tak? I któremu zwiastowałeś Ewangelię, młodzieńcem nie był, a jednak uwierzył, a jednak nawrócił się, bo Bóg mówi tak, nie ma takiego limitu, nie ma takiej granicy, której człowiek może powiedzieć, postawić możemy krzyżyk i powiedzieć, dla niego to już za późno. Bogu dzięki za to. Anna jest tego przykładem. Symeon jest tego przykładem. Wiele cudownych rzeczy przychodzi człowiekowi doświadczyć dopiero wtedy, gdy dojrzał. Dopiero wtedy zaczyna rozumieć. Łukasz w swojej Ewangelii, w swoich początkach, w tej Ewangelii dzieciństwa, pokazuje to w sposób najpełniejszy, bo przedstawia nam poza młodą rodziną i małym chłopcem, przedstawia nam też Zachariasza, który młody nie był, i jego żonę Elżbietę, o której jest napisane, podeszła w latach, i Annę 84-letnią, i starca Symeona, jakby chce nam pokazać, że dopiero w pewnym wieku człowiek zaczyna coś rozumieć. Ja myślę sobie, że dzisiaj usłyszeliśmy cudowne świadectwa, każde było piękne, bardzo się cieszę ze świadectwa Marylki. Myślałem sobie, kiedyś się dziewczyna odważy i to kiedyś dzisiaj nastało, bardzo się cieszę, Marylko. Bardzo się cieszę ze świadectwa, które usłyszeliśmy Alicji. To było przepiękne świadectwo i myślę bardzo głębokie, które należy dobrze przemyśleć, które należy przyjąć, ale też dobrze przemyśleć, bo to się chyba trochę wiąże z tym, co mówiła Arenia dzisiaj, promując tę książkę, że pewnych rzeczy nie doświadczymy siedząc w łodzi, kiedy okoliczności Może choroba, z tej łodzi nas wyprowadzają z naszego świętego spokoju, z naszego spokojnego życia, z takiego, wiecie, wieczornego płynięcia, czy takiego kołysania. Kiedy to wszystko nagle się kończy i znajdujemy się poza łodzią, wtedy nagle odkrywamy Boga, tak? Wtedy nagle odkrywamy Boga i to jest jedno z najpiękniejszych świadectw, jakie słyszałem. Bardzo dziękuję za nie. Jedno z najpiękniejszych świadectw, które mówi tak, ja poznaję Boga, poznawałam Go właśnie wtedy. Słuchałem wczoraj fajnego świadectwa młodego człowieka w Wiadomościach, który mówi, że wyruszył z pielgrzymką Tezę, lubimy Tezę, wyruszył z pielgrzymką Tezę do Rzymu, żeby spotkać się z młodymi i w tym spotkaniu powierzyć swoje życie Bogu, ale powiedział też coś takiego, bo potrzebuje stabilizacji, bo potrzebuje spokoju. Więc chcę powiedzieć wam, siostry, bracia, wy to wiecie, że Pan Bóg nie da spokoju. Nie patrzy na to, ile masz lat. Możesz mieć 11 kresek, możesz mieć 84 lata i chcę ci powiedzieć, że to dla niego nie stanowi. On w ogóle nie patrzy na to. On nie ma wobec czasu takiego szacunku, że jak ty już masz 84 lata, to dajcie już spokój, tak? Już jemu to pozwól spokojnie już, wiesz, tam gdzieś do łazieneczki i z powrotem już tak, wiesz, spokojnie, niech te funkcje życiowe ustaną. Pan Bóg w ogóle na to nie patrzy, ale bierze i przemawia do kobiety 84-letniej, a ta biega po Jerozolimie i opowiada, że widziała Mesjasza. To jest piękna wieść i to jest także piękne świadectwo o tym, że w wielu wypadkach mądrość przychodzi z wiekiem. W nielicznych wiek przychodzi sam. Jak mówimy nieraz, żartując. Ale mądrość przychodzi z wiekiem. Chcemy więc popatrzeć się na ten tekst i pomyśleć sobie tak. Panie Boże, nie chcę być zgredem, zgrzydliwym, gderliwym dziadkiem. Chcę, żebyś Ty do mnie przemawiał. Nie tylko wtedy, gdy jestem młody. Również wtedy, gdy jestem starszy. Powiem w ten sposób. Psalmy mnie tego uczą. Uczą mnie modlitwy, abym na starość nie był ciężarem. Nie był ciężarem fizycznie, tak jak mówiliśmy, ale też nie był ciężarem takim psychicznym dla ludzi, tak? Przez swoją gderliwość. Zobaczmy, uczymy się tego i z tego przykładu Anny i Symeona. Mamy dwa cudowne przykłady ludzi, którzy przekazują nam ważną wieść, że Bóg również ludzi starszych przemawia, używa ich i chce posłać do zmiany świata. Druga płaszczyzna, na którą chcę zwrócić uwagę, a oczywiście ten socjologiczny można by jeszcze rozwinąć, to druga płaszczyzna to płaszczyzna psychologiczna. Ta płaszczyzna psychologiczna to jest coś takiego, co w tym tekście się pojawia, mianowicie pewne też zjawisko, które tutaj zostało wspomniane. Między innymi zjawisko związane z przeplataniem się radości i smutku. To jest zjawisko, które chcemy powiedzieć Bogu dziękujemy za to, że nie pozwolił nam naszym umysłom owładnąć jakąś nauką, która by nas nie wiem, ustawiła w takim przekonaniu, że chrześcijaństwo to jest takie ustawiczne bieganie po łące wypełnione kwiatami w świetle słońca, że zawsze jest pięknie i jak śmialiśmy się i mówiliśmy i śpiewamy ciągle pusty, gdy budzi słońce. Chrześcijańska ulubiona pieśń entuzjastów, tak? Takich. Dziękujemy Bogu za to, że radość i smutek są wpisane także w chrześcijaństwo i jeśli ich doświadczę, dlaczego za to dziękujemy? Dlatego, że człowiek może pomyśleć sobie, że chrześcijaństwo to tylko jedna wielka euforia. A tymczasem, gdy czytamy ten tekst, to tam widzimy przeplatanie się różnych rzeczy, tak? Tam jest wielkie błogosławieństwo. Dziękuję Ci Boże za to, że możesz puścić swojego sługę w pokoju, tak? Ale dziękuję Ci za to dzieciątko, dziękuję Ci za to, że objawiłeś mi Mesjasza, ale tam jest od razu słowo, a Twoją duszę przeniknie miecz. A ten cudowny Zbawiciel okaże się światłem na oświecenie pogan, ale jednocześnie przyczyną upadku wielu. prawda? Jest w tym i jakby słowo zachęty i słowo, które ostrzega przed niebezpieczeństwami. Jest tutaj prawda, ponieważ to jest właśnie prawda jakby Bożego Słowa i tę prawdę dzisiaj tutaj także odkrywamy. Jest w niej jakby ta dwubiegunowość, tak? Dwa bieguny rzeczywistości. Dwa bieguny rzeczywistości Bożej. To znaczy to dobrze, ponieważ jeśli nie doświadczasz ciągle radości, nie doświadczasz ciągle jakiejś euforii, to nie znaczy, że z Tobą coś jest nie tak. To znaczy, że może jest właśnie tak, jak ma być. Że jest w Twoim chrześcijaństwie miejsce na radość i jest miejsce na doświadczenie, jest miejsce na próbę. Na czym polega ta płaszczyzna psychologiczna? Może też na tym, że pięć razy w tym tekście, jakbyśmy chcieli to przeanalizować, nie będziemy tego robić, pięć razy w tym tekście jest powiedziane, że Maria i Józef przyszli tutaj zgodnie z prawem, wypełnić prawo, pojawili się w dniu, w którym należało się pojawić, aby spełniły się wszystkie przepisy prawa, tak? Jest w tym i coś takiego nieprzyjemnego, mianowicie dwa gołąbki, które straciły życie tego dnia, gdy je kapłan złożył na ofiarę, jako znak oczyszczenia Marii, jest ta krew przelana za ten dar życia. Możemy powiedzieć, zaskakująca rzeczywistość. Mianowicie z jednej strony mamy prawo, które ustanawiało pory, mówiło 30 dni później należy, 40 dni później kobieta musi, prawda, i tak dalej. Oni przyszli tego dnia zgodnie z literą prawa. A z drugiej strony jest Duch Święty, który popycha Annę, popycha Symeona. Jakby widzimy w tym wszystkim Boga, który działa zgodnie ze swoim prawem, ale posyła także swojego Ducha Świętego i nie ma w tym sprzeczności. Tak? Wiem, że ewangeliczni chrześcijanie, a szczególnie ziemsiątkowi, cenią sobie tylko natchnienie. Przepisy, tradycje, prawo jest uważane za coś cielesnego. Niektórzy wręcz mówią, że przychodzę do kościoła tylko wtedy, gdy mam natchnienie. Zgodnie z tym, co tutaj niektórzy, prawda? Ale powiem tak, Maria, Józef przyszli zgodnie z prawem i przepisem i okazało się, że było to błogosławieństwem. Anna przez cały czas mieszkała w świątyni, a Symeon przyszedł zgodnie z natchnieniem. Każdy z jakichś innych powodów, ale rzecz jest w tym, że to bez względu na to Bóg w tym wszystkim się objawia i jest w prawie i jest także w natchnieniu. I jest także w pewnym stylu życia, jak w wypadku Anny. Możemy powiedzieć, że idąc za tą taką, bym powiedział, płaszczyzną psychologiczną, pewne rzeczy dotyczące Jezusa Chrystusa możemy rozpoznawać dopiero wtedy, gdy pojawia się cierpienie. I to jest jakby trzecia rzecz i trzecia płaszczyzna, mianowicie płaszczyzna wiary, na którą chcę zwrócić uwagę jako ostatnią. Anna była kobietą, jak mówimy, dojrzałą. Głosiła Zbawiciela wszystkim ludziom, którzy tam byli i opowiadała o tym, że Jerozolima zostanie odnowiona, że przyjdzie czas, Bóg upomina się o Jerozolimę. Upomina się o, jakby spełnia swoją obietnicę. Bóg spełnia swoją obietnicę. Czy ona wiedziała, jak będzie wyglądała ta obietnica, jak ona się spełni, nie wiem. Ale to była kobieta, która mówi, Bóg spełnia swoją obietnicę. Jesteśmy powołani do tego, byśmy taką właśnie głosili wieść. Bóg spełni swoją obietnicę. Gdy czytam proroctwo Symeona, to myślę sobie tak, ono nie jest bardzo pozytywne. Tam jest mowa właśnie o upadku, o powstaniu. On coś widzi, czego nie widzi normalny człowiek, ale Bogu niech będą dzięki za to, że Symeon uczy nas pewnej rzeczywistości, pewnej lekcji, bardzo cennej, bardzo ważnej. Mianowicie takiej. Gdy widzimy, że wielu powstaje, ale też wielu upada, gdy widzimy, że wypełniają się proroctwa, to co do jednego możemy być pewni. Mianowicie, jeśli wypełniają się proroctwa, to możemy być szczęśliwi. Nawet jeżeli te proroctwa nie zawsze są jakby piękne, tak? Bo nieraz proroctwa mówią o tym, że powstanie jakaś bestia. Tak? Czy my możemy być szczęśliwi, kiedy powstaje jakaś bestia? Jeżeli wypełniają się proroctwa, to tak, bo to znaczy, że nasz Bóg ma w swoim ręku dzieje. Jeśli się wypełniają proroctwa, to znaczy, że Bóg to wszystko przewidział i ja się nie muszę martwić, bo On ma to wszystko w swoim ręku. I dlatego ja mogę być szczęśliwy nawet wtedy, gdy widzę, że dzieją się rzeczy straszne. To znaczy, że Bóg to wszystko przewidział i On to ma w swoim ręku. I dlatego myślę sobie, że to proroctwo Symeona, które może być, powiem, trochę problematyczne, znaczy jest trudne, jest dla nas także przestrzenią jakby naszej wiary. Jest motywacją do naszej wiary. Symeon zapowiadał, że przyjdzie dziecko, które jest przeznaczone, aby stało się światłem na oświecenie pogan, ale także chwałą Izraela. Wielokrotnie prorocy zapowiadali, że przyjdzie dzień, kiedy Bóg w tę świątynię, którą się szczycili, wprowadzi swoją chwałę. Jak człowiek sobie wyobraża, powiedzcie, siostry, bracia, jak sobie wyobrażamy taki dzień, kiedy świątynię napełnia chwała Boża? Otóż księgi historyczne Starego Testamentu mówią, że jak taka chwała Boża stąpiła na świątynię, jak taka chwała Boża stąpiła na namiot przymierza, czy później na świątynię w Jerozolimie, to tam tak kapłani nie mogli ustać. Wszystko, co było, padło na twarz, prawda? Tam chwała Boża tak potężnie napełniła tę świątynię, że po prostu wszyscy wokół, aż po prostu drżenie, lęk naturalny i uwielbienie. Chwała Boża stąpiła. I znamy proroctwa. Są u Daniela, są u Zachariasza, są u Malachiasza, że mówi Pan, oto stąpi moja chwała na świątynię i ta chwała się objawi potężnie. No tak, ale dzisiaj Izraelici nie mają świątyni. Więc to proroctwo musiało się wypełnić w czasach, kiedy mieli świątynię. Ale żaden z proroków Starego Testamentu nie mówi, że to się stało. Żaden z historyków żydowskich, ani Filon, ani Flawiusz, ani żaden inny, nie mówi, że pamięta takie coś, taką chwałę Bożą, która stąpiła na świątynię. Ale my tu o niej czytamy w Ewangelii. Tylko że ta chwała wygląda zupełnie inaczej. Tak? Bóg przychodzi inaczej, niż my się spodziewamy. Myśmy się spodziewali, że przyjdzie, wiecie, że jak On przyjdzie, to wszyscy padną. Że jak On przyjdzie, to ja będę się czuł tak wyjątkowo. Że jak On przyjdzie, to aż będzie mi wszystko latać. Tak? Aż mi będzie wszystko drżało. Aż będę odczuwał, aż się w szyby zatrzęsą. Jak Pan przyjdzie, to będzie taka moc i taka potęga, że po prostu wszyscy będą to odczuwać. A tymczasem ludzie w świątyni załatwiają różne rzeczy. Przychodzi rodzina ubogich ludzi, mają tylko tyle, żeby im starczyło na 2 gołąbki. To znaczy ubodzy. Mają małe dzieciątko, chłopczyka, 40-dniowego. Wygląda jak 40-dniowy chłopczyk. I wiecie, i okazuje się, że to jest ta chwała. To jest ta chwała Boga. Rozpoznana przez starszych ludzi i nierozpoznana przez większość. Tak przychodzi nasz Bóg. Zaskakująco inaczej. A myśmy się spodziewali, że przyjdzie, że się zatrzęsie, że się wszystko pozmienia. A On przychodzi w taki sposób, że nieraz muszę się wpatrzeć, żeby zobaczyć. Ale Bogu dziękuję za to, za te świadectwa dzisiejsze, bo to świadczy o tym, że siostry, bracia, Bóg otwiera nasze oczy, że możemy zobaczyć. To jest cud. Że możemy zobaczyć, że jest za co dziękować. Że możemy zobaczyć, że choroba nie jest wcale przekleństwem, że przez tę chorobę Bóg objawia swoją chwałę. Prawda? Że przez różne doświadczenia Bóg objawia swoją chwałę i o tym mówi, przepięknie mówi tutaj Symeon. Bo mówi o tym, że Jezus jest znakiem. Mówi, to jest znak. Znak sprzeciwu. Znak, któremu będą się sprzeciwiać. Nie wiem czemu, ale gdy organizowane jest, gdy wychodzą Izraelici z Egiptu i wszyscy się cieszą, śpiewają i grają, tańczą, muzyka, wesele, wszyscy są szczęśliwi, tak? Przeszli przez Morze Czerwone, Faraon zginął, morze wróciło do swojego biegu, a oni zaczęli tańczyć. Zaczęli tańczyć, zaczęli dziękować, zaczęli śpiewać. Nie wiadomo nawet kto bardziej, czy kobiety, czy mężczyźni. Tam jest tak opisane, że taka radość zapanowała. Wszyscy byli tak szczęśliwi, że oto Bóg ich uratował, że Bóg ich zbawił, że Bóg ich wyprowadził z Egiptu. Wszyscy byli tacy szczęśliwi. Ale w szczęściu nie można poznać, kto naprawdę jest wierzący. Wszyscy się cieszą. Wszyscy podobnie się cieszą. Dlatego Bóg mówi tak w Księdze Powtórzonego Prawa. Mówi w ten sposób. Można na to zwrócić uwagę, bo to jest ważne słowo, które pozwala nam zrozumieć sens naszego doświadczenia, naszego życia, naszych doświadczeń. To pozwala zobaczyć, dlaczego na przykład w tym roku może nic wielkiego się nie zdarzyło, tak? A może przechodziłeś jakąś ciężką próbę lub coś wyjątkowo trudnego. Jest napisane w 5 Księdze Mojżesza, czyli mówiąc po naszemu w Księdze Powtórzonego Prawa, w 8 rozdziale i w 2 wierszu takie słowo. Zachowaj w pamięci. Zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał przykazań, czy będziesz przestrzegał Jego słowa, czy nie. Zachowaj w pamięci wszystkie te elementy, abyś mógł być odpowiedzią dla Boga. Ponieważ entuzjazm, który wierzy się z tego, że idziemy za Bogiem, że On nas uratował, jest fajną rzeczą, jest cudowną rzeczą. Ale Bóg mówi tak, a potem postawię test na Twojej drodze. A potem postawię próbę, a potem postawię pustynię, a potem postawię doświadczenie, żeby zobaczyć, z jakiego powodu idziesz za mną. I czy tak naprawdę to tylko po prostu ucieszyłeś się, bo chlebem się najadłeś, bo fajne rzeczy zobaczyłeś, czy tak naprawdę chcesz całym sercem do mnie przyjąć. I to słowo odnoszę do Jezusa Chrystusa. I to słowo Symeon odnosi do Jezusa Chrystusa. Mówi tak, Jezus Chrystus jest testem. Jezus Chrystus jest prawdziwym znakiem. Jest tą pustynią. Jest tymi doświadczeniami. Jest tą próbą. Jezus Chrystus. Możemy sobie zadać pytanie, w jaki sposób? Osobisty. Odnieśmy go na chwilkę tylko do Jego matki. Odnieśmy ją do Marii. Maria usłyszała, że on jest, że narodzi się syn, że będzie nazwany Synem Najwyższego. Wydaje się, że jeśli człowiek kiedyś coś takiego usłyszy, jeśli mu się coś takiego przytrafi, to on do końca życia będzie zawsze wierzący. Że on do końca życia będzie Panu Bogu dziękował i on do końca życia nie straci wiary i on do końca życia będzie zawsze Bogu posłuszny. Tak nam się wydaje. Prawda? Czy tak jest? Niestety nie. Ona się ciągle zadziwiała, gdybyśmy się jej drodze przyglądali, ona się ciągle zadziwiała, ona ciągle coś nowego słyszała, ona ciągle coś nowego przeżywała, brała do serca, rozmyślała. Tutaj znowu jest napisana dowód na to, że oni byli młodzi, bo napisali, że zdumieli się, a u nas mówią młodzi, to zdziwieni. Zdumieli się. Ona się znowu zastanawiała i Symeon mówi tak, ten, który się narodzi, to jest wielki, to jest Dla narodów to jest światłość. A dla Izraela? Przeczytajcie. Dla Izraela to jest chwała. Dla narodów światłość. Dla Izraela chwała. A jednocześnie wiedz, że lekkiego życia nie będzie miał. Że choć jest światłością dla pogan i chwałą Izraela, to wcale nie znaczy, że będzie miał lekkie życie. Okaże się, że przeciwko niemu wystąpią całe hordy tych, którzy będą się sprzeciwiać, ponieważ tam, gdzie jest Bóg, tam zawsze jest wielki sprzeciw. Tam, gdzie działa Bóg, zawsze będzie działał diabeł. Tam, gdzie życie się toczy zwyczajnie, tam się nic nie musi dziać, tak? Bo to wszystko już jest takie tak ciemne. Ale tam, gdzie Bóg zaczyna dziać, tam będzie sprzeciw. Tam, gdzie pojawia się Jezus Chrystus, tam pojawia się podział. I tutaj powiedzmy sobie tak, nikt nie jest od tego wolny. Dlatego prorok, dlatego Symeon mówi do Marii tak. Jezus jest znakiem dla ludzi, dla Izraela, dla świata i dla Ciebie. Znakiem, który spowoduje, że twoją własną duszę przeniknie miecz. Ten miecz jest oczywiście znakiem jakiegoś cierpienia, ale jest także znakiem podziału. Gdy będziesz myślała o tym, jakim on jest Mesjaszem, to będziesz myślała jak prawdziwy zielonoświątkowiec. Prawdziwy zielonoświątkowiec myśli sobie, Mesjasz to jest ten, który przyszedł po co? Po to, żeby mi było dobrze. Prawdziwy Bóg przychodzi po to, żeby mi zagwarantować lepsze życie. Bóg przychodzi po to, żebym był szczęśliwszy. Bóg przychodzi po to, żeby mi było fajniej. I jeśli po coś w ogóle przychodzi Bóg, to na pewno po to, żebym się lepiej czuł. Żebym miał lepsze samopoczucie. I oczywiście, żebym miał wszystko, co potrzebuję. To jest oczywiście parodia, prawda? To nie jest Ewangelia. To jest fałszywa Ewangelia. To może nie jest fałszywe w znaczeniu takim, że ci ludzie głoszą jakieś piekło. To jest fałszywe oczekiwanie. Materialistyczne, zwyczajne, cielesne. To dyktuje człowiekowi jego stara natura. Stara natura mówi, jeśli cię kocha, to musi ci to pokazać. Jeśli cię kocha, to musi być ci bardzo na rękę i musi ci wszystko zapewnić. Jeśli cię kocha. Ten tekst mówi o tym, że jej własne serce, jej własna dusza zostanie jakby przepołowiona. Rozcięta jak mieczem. Będzie musiała podejmować trudne decyzje. Będzie musiała sama powiedzieć tak, to ja nic nie rozumiem w takim razie. To jak to jest? Mesjasz, Syn Najwyższego, takie cudowne rzeczy, a teraz mówią, zwariował, a teraz go ciągną na krzyż, a teraz go po prostu powiesili, a on nie strąpił, tylko umarł, to ja nic nie rozumiem. Może właśnie po to jest proroctwo i chcę to tym zakończyć. 30 lat przed tymi wydarzeniami Bóg posyła swoje słowo, żeby cię przygotować. Żebyś sobie po 30 latach mógł przypomnieć, że oto Bóg 30 lat temu zapowiedział, że coś będzie czynił cudownego. Chciałbym, żebyśmy, siostry i bracia, mogli się nad tym zastanowić, ponieważ Bóg nas przygotowuje, tylko my nie zawsze chcemy słyszeć. Bóg nas przygotowuje wcześniej i Marii serce także przygotował i nie pozwolił, żeby zwątpiła. Kochał ją, posłał jej to słowo, które brzmiało strasznie, że jej serce przeniknie miecz. Siostry, bracia, te płaszczyzny to są oczywiście tylko pewna propozycja. Zapraszam was, żebyście czytali ten tekst i żebyście zobaczyli, co Bóg mówi o starszych osobach, co Bóg mówi o człowieku, który wyrusza za Bogiem, czy musi mu towarzyszyć tylko fajne i miłe doświadczenie i wreszcie, jaka jest nasza odpowiedź na jego słowo i czy uświadamiamy sobie, że ta odpowiedź jest udzielana właśnie w czasie doświadczenia. A teraz zapraszam do modlitwy. Podziękujmy Bogu za jego łaskę i za to, że nam pozwolił dostrzec jego działanie w naszym życiu, bo to jest łaska i otwarte oczy. Amen. Dziękujemy Tobie, Ojcze Wszechmogący, za to, że dzisiaj dałeś nam dzień, w którym możemy rozważyć Twoje słowo. Przyszliśmy tutaj czytać i słuchać. Przyszliśmy tutaj wsłuchać się w Twój głos i dzisiaj wiemy, że Twoje słowo przemawia, bo tam, gdzie się zwiastuje Ciebie, tam Ty jesteś między nami. Dzisiaj proszę Ciebie, Panie, o to, aby to słowo, aby Twoja Ewangelia mogła trafiać do mojego serca tak, bym nie tylko był Twój, gdy jest cudownie i gdy są święta i gdy jest miło i gdy śpiewam i gdy jest Alleluja i Hosanna, ale Panie, abym był wtedy również, gdy moją duszę przenika cierpienie, gdy moje ciało doświadcza jakiejś choroby czy jakichś innych trudności, abym wtedy, Panie, mógł także wybierać Ciebie i wiedzieć, że przez te próby i doświadczenia Ty chcesz sprawiać, bym był pewien, że Twoje słowo i Ty jesteś najważniejszy. Tego pragnę i dzisiaj to deklaruję i to chcę czynić. A Ty daj nam, byśmy mogli to czynić autentycznie, prawdziwie, nie tylko słowami, ale życiem. Przez Chrystusa. Amen.